czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy wszystkich w naszej interwencyjnej audycji Czas Reakcji. Krzysztof Kowalski program zrealizuje, odbierze także telefony od słuchaczy, zadzwoni do gości, za co mu serdecznie dziękuję. A ja się nazywam Janusz Wilczyński. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Telefony do studia 510-37-36 i czujny 510-37-32. Zaczniemy od telefonu, który otrzymaliśmy o 11.30 pod czujny.
Arek ze Szczecina z tej strony. Chciałem poinformować, że pracownicy budowlani znaleźli niewybuch na terenie szpitala przy Unii Lubelskiej. Dzięki serdeczne. Pacjenci są ewakuowani.
Dziękujemy. Już po wszystkim rzeczywiście znaleźli, ale to było około godziny 9. O 11.00 akcja się zakończyła. Niewybuch czy niewypał został wywieziony przez saperów, więc już jest bezpiecznie. A jak będzie w naszej audycji? Jakie tematy? Trzy główne. Oto pierwszy, około 12.15 rozmowa na ten temat. Słuchaczka z dzielnicy Pomorzany widziała, jak wczoraj około godziny 11.30 mężczyzna wyprowadzający na smyczy dwa psy tak szarpnął młodszego psa, jeszcze szczeniaka, że ten kilka razy przekoziołkował w powietrzu. Czy to przypadek znęcania się nad zwierzęciem? Wygląda na to, że tak. Komu zgłaszać takie zachowanie? Jak reagować? Rozmowa ze specjalistką już za kilka minut na naszej antenie. Zapytamy także dzisiaj, dlaczego dzierżawcy garaży blaszanych przy ulicy Twardowskiego w Szczecinie dostali tylko 2 tygodnie na ich likwidację. Czy sprawa ma drugie dno? Co powstanie w miejscu tych garaży? Czy rzeczywiście chodzi tylko o teren na naszą obwodnicę śródmiejską? Rozmowa z rzecznikiem miasta do spraw mieszkalnictwa około 12.30 i potem będzie temat wywołany przedwczoraj przez łowczego miejskiego, który zajmuje się pogotowiem dla dzikich zwierząt w Szczecinie. Mianowicie był to Ryszard Czaraszkiewicz, który mówił o tym, że coraz więcej szopów praczy jest w Szczecinie. No i na dowód słuchacz przysłał filmik. Krzysztof Kowalski umieścił go na stronie. Można zobaczyć, jak z krzaczorów wychodzi szop pracz. Jak reagować, jak się zachowywać wobec tego zwierzęcia? Czy te zwierzęta inwazyjne, bo to gatunek ze Stanów Zjednoczonych przywleczony do Polski, powinny być odstrzeliwane czy też zamykane w takich zamkniętych specjalnych ośrodkach dla szopów, żeby nie ingerowały w nasz ekosystem. To w rozmowie z Marzeną Białowolską-Barnyk z Fundacji Dzikich Zwierząt. To nasz plan minimum, ale oczywiście tematów nie brakuje. Dziękujemy za wszystkie maile, telefony. Wiele osób wybiera się chociażby na Arkonkę, chociaż jakby ta Arkonka nieco przyblakła przy fabryce wody, jednak są zwolennicy.
Dzień dobry, Krzysztof ze Szczecina. Chciałem się spytać, czy Ukraińcy mogą wchodzić na Arkonkę za darmo, a my Polacy musimy płacić. Dziękuję, czekam na odpowiedź.
Zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, ci do 6 lat, wchodzą bezpłatnie lub niepełnosprawni z opiekunem. Podobnie jak Polacy, drogi słuchaczu, nie ma tu żadnego lepszego traktowania kogokolwiek. A teraz wracamy do sprawy protestu firmy usługi budowlane Ambroziak. Protest miał miejsce wczoraj pod Ikeą w Szczecinie. Ta firma protestuje, ponieważ nie dostała od zleceniodawcy prac właśnie przy dojeździe do Ikei pieniędzy. Tak twierdzi właściciel tej firmy i twierdził na naszej antenie pan Jan Ambroziak z firmy usługi budowlane właśnie. No i pan Jan Ambroziak wyrażał swoją bezsilność. 52 tysiące do zapłaty przez firmę NTC, która na rzecz Ikei prowadziła te prace. Prace już się dawno zakończyły, chociaż były bardzo, bardzo opóźnione. Bezsilność pan Jan Ambroziak nam wyrażał na antenie, opowiadał o tym, jak nic nie wskurał komornik sądowy, opowiadał także, jak to długi i uciążliwy proces otrzymywania, odzyskiwania pieniędzy drogą sądową i w tej sprawie dzwonią słuchacze.
Dzień dobry, kochane Radyjko Szczecin. Nie jestem pracownikiem pana Ambroziaka, ale jeżeli sprawa nie jest do końca wyjaśniona, że miasto odebrało i na jakichś pewnych warunkach prawnych, ja proponuję, żebyście protestowali na pasie dojazdowym do Ikea. Po prostu dwóch pracowników, maszyna, róbcie prace dokończeniowe, róbcie prace porządkowe i tak co dzień, aż będzie się skorkować cały wjazd do Ikei i całe pasy ruchu, żeby uciążliwość była dla mieszkańców, może prezydent nasz, Piotr Krzystek, to zauważy i jakoś wspólnie pomoże z prawnikami, żeby te pieniążki odzyskać.
My w związku z tym, że firma Usługi Budowlane Ambroziak nie dostała 52 tysięcy za wykonane prace przy dojeździe do IKEA, spytaliśmy IKEA o tę sprawę i spółka odpowiedziała nam tak. Za budowę infrastruktury drogowej w najbliższym otoczeniu sklepa IKEA i sklepu IKEA w Szczecinie w całości odpowiedzialna jest spółka Nalepa Capital Trust, spółka z o.o., czyli NCT w skrócie. Podstawą realizacji powyższych prac jest umowa zawarta między spółką NCT i spółką z ograniczoną odpowiedzialnością NCT Trust, bo to dwie spółki, jako inwestorem i miastem Szczecin. Tu już łatwiej zarządem dróg i transportu miejskiego w Szczecinie. Prace miały być zrealizowane w etapach zgodnie z umową oraz zleceniami zarządu dróg i transportu miejskiego. Za organizację, terminowość i rzetelność wykonanych prac, jak również za zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcom prac w całości odpowiedzialna jest spółka Nalepa Capital Trust, spółka z o.o. lub podmioty z nią powiązane. IKEA ubolewa nad trudnościami, jakie inwestycja spowodowała dla mieszkańców Szczecina. Oj tak, roczne opóźnienie, były trudności. Oraz z powodu roszczeń wykonawców prac zgłoszonych wobec Nalepa Capital Trust, spółka z o.o. I ma nadzieję, że spółka Nalepa Capital Trust oraz podmioty z nią powiązane wywiążą się ze swoich zobowiązań w stosunku do swoich podwykonawców. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z firmą Nalepa Capital Trust. No i my ten kontakt wykonaliśmy, ale także firma NCT wykonała kontakt i napisała do nas tak. Na wstępie dziękujemy Państwu za misję, jaką Państwo czynicie jako media, dając ludziom dostęp do informacji. Następnie w związku z dostępem do informacji zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie zagadnień i pytań dla sprostowania pomówień wobec jednej ze spółek z grupy holdingowej zarządzanej przez Nalepa Capital Trust. Nie mówiąc już o osobach fizycznych i innych podmiotach współpracujących z Nalepa Capital Trust, w szczególności miastem Szczecin czy marką IKEA, zawartych w programie Czas Reakcji, a dotyczących treści wypowiadanych przez Jana Ambroziaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Budowlane Jan Ambroziak. I my takie pytania przesłaliśmy do firmy NCT. Czekamy na odpowiedzi. Wysłaliśmy także zapytanie do komornika, czy rzeczywiście próbował czynić jakieś zajęcie komornicze na firmie NCT Trust na rzecz firmy Jan Ambroziak, Usługi Budowlane, ale na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekamy. A teraz inny problem, kwestia powracającego hałasu na szczecińskich ulicach, który jest emitowany przez głośne silniki, czy rury, czy układy wydechowe, czy to samochodów, czy też motocykli. No i okazuje się, że to nie jest tylko kwestia tych ulic, które wymienialiśmy, a były to chociażby tak jak 26 kwietnia, czy Aleja Wyzwolenia, dochodzą kolejne.
Dzień dobry. Mieszkam przy ulicy Batalionów Chłopskich i po prostu, proszę pana, jest światła, jest trasa szybkiego ruchu i są światła. I tak zjeżdżają, tak hałasują, proszę pana, te motory i te radia, no bo się spieszą, proszę pana, do ronda, proszę pana, tutaj i ułanów podolskich, no. Niech pan chce na to zwróci uwagę, a szczególnie, żeby policja miałaby co tu robić. Naprawdę, to tak nie może być.
Dziękujemy bardzo. Zgadzamy się, że tak nie może być i działamy, żeby policja wzięła się do roboty i zajęła się tym palącym, niewątpliwie palącym problemem. Bardzo dziękujemy za ten telefon i za wszystkie inne telefony. Teraz jeszcze a propos hałasu, jak napisał pan Michał, w wielu nowoczesnych samochodach właściciele montują głośniki imitujące tuningowany układ wydechowy. W czasie kontroli głośnik jest wyłączony na stacji kontroli pojazdów. Wszystko jest ok. Jednym przyciskiem z silnika 1.6 robi się odgłos, jakbyśmy mieli przynajmniej 5 litrów i V8. Wiele firm, takich jak na przykład Audi, oferuje takie głośniki jako wyposażenie akcesoryjne. Jak kogoś nie stać na V8, to sobie montuje głośnik, a sąsiad i tak się nie kapnie. Jeszcze, panie Michale, dołączę to badanie, które przedstawiałem 3 dni temu na antenie, mianowicie takie, że naukowcy amerykańscy wskazali, że tymi osobami, które montują takie głośne czy bardziej hałaśliwe systemy audio, są osoby z cechami psychotycznymi, takimi, którym też sprzyja i sprawia przyjemność robienie przykrości innym ludziom. Chyba coś jest na rzeczy. I jeszcze a propos hałasu, dziękuję bardzo za długi mail od pana Tomasza Mazurkiewicza, który napisał tak. Jako stały i wierny słuchacz bardzo chciałbym zwrócić uwagę na kwestie dotyczące hałasu, które poruszyli państwo 14 czerwca 2024 roku. Instytut Spraw Obywatelskich na swoich łamach opublikował bardzo ciekawy artykuł Hałas, jak walczyć o ciszę i spokój. A dodam, że Szczecin jest w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o hałaśliwe miasta w Polsce. I pani Anna Price z Katedry Akustyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu mówi, że hałas stanowi jeden z najważniejszych i najbardziej szkodliwych czynników nerwicorodnych zagrażających naszemu zdrowiu psychicznemu. Zwalczanie hałasu wyraża postawę humanizmu i życzliwości wobec drugiego człowieka, tak w środowisku jego działalności bezpośrednio produktywnej, w fabryce, biurze i zakładzie pracy, jak i w życiu prywatnym. Zacznijmy od hałasu osiedlowego, pisze pan Tomasz. Z jakimi źródłami hałasu mamy w tym przypadku do czynienia? Osobiście od wielu lat doświadczam w ciągu roku na zmianę hałasu kosiarek do trawy, dzieci na placu zabaw i dmuchaw do liści. I pan Tomasz przypomina tutaj natężenie hałasu, że krzyk dziecka to 80 decybeli. I pisze dalej tak. Dopuszczalny poziom hałasu na zewnątrz budynku został określony w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 i zgodnie z nim, w zależności od rodzaju terenu, hałas nie może przekroczyć określonych norm. Najwyższe dopuszczalne stężenie hałasu to w przypadku terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów zamieszkania zbiorowego 55 dB w dzień i 45 dB w nocy. Terenów w strefie śródmiejskiej, miast powyżej 100 tysięcy 55 dB w dzień i 45 dB w nocy. Chciałbym się zatem zapytać, pisze pan Tomasz, jak krzyki o hałasu 80 dB generowane przez takie place zabaw mają się do norm hałasu, czyli maksymalnie 55 dB w dzień i 45 w nocy zapisanych w dzienniku ustaw. Co ma w skrajnym wypadku zrobić mieszkaniec narażony na ciągłe oddziaływanie takiego hałasu z placu zabaw? Czy ma 10 razy dziennie dzwonić na numer alarmowy 112? Czy ma 10 razy dziennie dzwonić do sanepidu? Czy też 10 razy dziennie do spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej? Czy policja odpowie na zgłoszenie mieszkańca i dokona takiego pomiaru hałasu w pobliżu placu zabaw i miejsca rekreacji? Czy też policja odeśle zgłaszającego do sanepidu lub zarządcy terenu? Czy policja za każdym razem potrzebuje ze strony zgłaszającego dowodów winy, zakładając, że każdy mieszkaniec ma w domu zalegalizowany miernik poziomu dźwięku i dostarczy wiarygodne odczyty? Żeby nie być absolutnie źle zrozumianym, nikt nie chce w żaden sposób karać dzieci ani ich rodziców, ale mamy niewątpliwie do czynienia ze sprzecznością pomiędzy przekraczaniem norm prawnych, a absolutnym brakiem ich egzekwowania i społecznym przyzwoleniem. Czy z technicznego punktu widzenia lokowanie takich placów zabaw generujących ponadnormatywny hałas tuż pod oknami mieszkańców, pomiędzy budynkami, efekt studni, jest dobrym pomysłem wobec braku technicznej ochrony przed tym hałasem ekranów dźwiękochłonnych? No, z jednej strony pisze pan Tomasz, zabawa i hałas, a z drugiej praca i wypoczynek przed lub po pracy. Jak pogodzić zabawę i jak egzekwować chociażby powtarzany przez panią rzecznik policji artykuł 51 Kodeksu wykroczeń, kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczeniu wolności albo grzywny. Panie Tomaszu, poruszył pan bardzo ciężki problem, jeżeli chodzi o te place zabaw i hałas dziecięcy. Łatwiej, mnie się wydaje, będzie nam walczyć z hałasem dobywanym z tuningowanych tłumików samochodów czy to motocykli. Natomiast tu jest sprawa o wiele trudniejsza, ale liczymy na innych słuchaczy. Czujny 510, 3 siódemki i 3 dwójki. A teraz już przedstawiam naszego pierwszego gościa. Tym gościem jest pani Ewa Mrugowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Ewo, zadzwoniła do nas słuchaczka. Telefonu nie zdążyłem na audycję zmontować, ale jutro go wyemitujemy. Natomiast telefon jest poruszający. Otóż słuchaczka opisuje, jak wczoraj około godziny 11.30 na Powstańców Wielkopolskich, na przebudowywanej ulicy, zobaczyła przy jednym z budynków mężczyznę, który wyszedł z dwoma psami. Jeden z tych psów był mniejszy, to był prawie szczeniak, i kiedy szarpnął tego mężczyznę, a oba psy były na smyczy, to mężczyzna tak szarpnął smycz tego psa, że pies kilka razy przekoziołkował w powietrzu. Słuchaczka bardzo była poruszona tym zdarzeniem. Zwróciła mężczyźnie uwagę. Powiedziała, że tej sprawy tak nie zostawi. Zrobiła także zdjęcie klatki schodowej, do której wchodził. Mężczyzna coś miał odburknąć i poszedł. I teraz pytanie do pani. Czy taka sytuacja to może być przypadek znęcania się nad zwierzęciem? I jak w takich razach reagować? Czy dzwonić do Straży Miejskiej, czy też na policję zwracać uwagę? Co pani z punktu widzenia swojego wieloletniego doświadczenia, również jeżeli chodzi o przypadki znęcania się nad zwierzętami, bo państwo z takimi przypadkami stykacie się na co dzień, radzi?
No cóż, powiem szczerze, że oczywiście każdy, kto jest świadkiem popełnienia przestępstwa, może to przestępstwo zgłosić i najlepiej, żeby zgłosił to na policję. Natomiast tutaj, biorąc pod uwagę praktykę, można się zastanowić, czy tego typu postępowanie to rzeczywiście jest znęcanie się nad zwierzęciem. Ponieważ nasza ustawa o ochronie zwierząt określa, co to jest znęcanie się. I w tym, w artykule 6 ustawy o ochronie zwierząt jest zapisane, że znęcanie się to zadawanie bólu lub cierpienia zwierzęciu. Przy czym później praktyczne takie już, jakby to powiedzieć, procesowe określenie, co to jest znęcanie, to tak naprawdę sąd zalicza to jako bicie zwierzęcia ostrym, twardym przedmiotem, złośliwe straszenie, drażnienie zwierząt, zoofilia. Tak naprawdę to postępowanie tego człowieka nie było właściwe, nie było dobre. Na pewno było, przysporzyło zwierzęciu bólu. Aczkolwiek, znając życie i to, jak bardzo jesteśmy, jakby to powiedzieć, no, ta ustawa nasza o ochronie zwierząt jest taka trochę pozbawiona zębów i przez te 27 lat, kiedy ona obowiązuje, to te aspekty dotyczące praktycznej egzekucji wymogów tej ustawy są bardzo słabe.
Zwierzęta są na straconej pozycji, pani Ewo, bo mogą zatelefonować do służb, nie mogą się poskarżyć. Tak. Co mogą zrobić chociażby te większe dzieci? No mamy też przypadki okrutnego znęcania się nad dziećmi. Tutaj pies mógł doznać nawet jakiegoś urazu kręgów szyjnych. Tak, ale mówi pani, że ta ustawa nie jest silna. Ja myślałem, że jest, bo mamy tak, że karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega ten, kto znęca się nad zwierzętami, a jeśli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności nawet do lat 5. Ale ten przypadek z pani doświadczenia może być potraktowany jako takie chwilowe zdenerwowanie się właściciela, prawda, na psa i tyle.
Tak, tak, bo może to być po prostu ten człowiek będzie się tłumaczył tym, że pod wpływem chwili, tak, jakiejś emocji chwilowej mógł tak zareagować. Ale no nie zmienia to postaci rzeczy, że naprawdę nasze zwierzęta są troszeczkę pozbawione tej ochrony prawnej i no nie czarujmy się, ta ustawa wymaga już od dawien dawna nowelizacji i wszystkie organizacje i schroniska proszą o to i apelują wciąż. Ponieważ to, że się podniesie tylko tak naprawdę widełki dotyczące kary pozbawienia wolności, to co z tego, jeśli tak naprawdę większość wyroków, o ile w ogóle dojdzie do spraw sądowych, które potem się ciągną latami, to tak naprawdę z tych wszystkich zgłoszeń, są badania na ten temat, może 19% tak naprawdę kończy się wyrokami, a najczęściej są to i tak czy siak wyroki w zawiasach, tak? Więc nawet za okrucieństwo, za niezwykłe okrucieństwo zabicia zwierzęcia można dostać 2 czy 3 lata w zawiasach. To jest po prostu przerażające, bo my tak naprawdę się niczego nie uczymy jako społeczeństwo, tak? Wciąż oczywiście jesteśmy, część z naszych mieszkańców jest bardzo empatyczna i jest bardzo wrażliwa na los, cierpienie zwierząt, natomiast jest rzesza ludzi, która raz, że nie szanując innych, nie szanuje też zwierząt, tak? I tego, że to zwierzę cierpi i ono odczuwa ból, odczuwa też strach, przerażenie, to dla niektórych osób są to rzeczy nie do ogarnięcia. A niestety prawo, które powinno stać na straży i chronić prawa naszych zwierząt, de facto są bezzębne.
A może pani Ewo, w takim przypadku jak ten, dobrze by było zadzwonić nie na 112 na numer alarmowy, ale po prostu do dzielnicowego i zgłosić ten fakt.
Tak,
może
ja myślę, dzielnicy, że tutaj warto
wybrałby się do tego pana.
Tak, warto wykorzystywać naszych dzielnicowych, bo dzielnicowi, proszę pamiętać, na stronie policji są dzielnicowi wymienieni i są numery telefonów do nich, bezpośrednie są też adresy mailowe, można się naprawdę ze swoim dzielnicowym skontaktować dosyć szybko, bo ja sama korzystam z takich...
I działa to? Bo kiedyś było takie złośliwe powiedzenie, pani Ewo, że dzielnicowy to jest ktoś taki, każdy słyszał, ale nikt nie widział. Ale pani się kontaktowała z powodzeniem.
Ja się kontaktuję tak, bo mamy szereg różnych spraw i jesteśmy w stałym kontakcie z policją i ja też sama osobiście, szukając kontaktu z konkretną jakąś dzielnicą, pierwsze co, kontaktuję się z dzielnicowym. Ja nie powiem, że to od razu, prawda, za pstryknięciem palca, ale czasem wystarczy napisać maila i w ciągu na pewno 2-3 dni, bo proszę pamiętać, że ci ludzie pracują przecież zmianowo, uzyskujemy jakieś połączenie, uzyskujemy kontakt i wtedy można naprawdę bardzo dużo rzeczy załatwić. A jeśli nie, to też zachęcam, żeby się kontaktować z sekretariatami danych komisariatów, bo tam naprawdę też są bardzo fajni, empatyczni ludzie. I jeśli nawet nie policja 112, bo to pamiętajmy, że to jest zawsze służba, która jak gdyby reaguje interwencyjnie, zawsze można zadzwonić do Straży Miejskiej 986. Tam też mamy bardzo dużo fajnych, empatycznych ludzi, którzy są bardzo zaangażowani w ochronę praw zwierząt.
A warto się kontaktować z tymi dzielnicowymi, dlatego że oni po pierwsze znają środowisko i powinni je poznawać i po drugie mogą zaingerować i zainterweniować i zatrzymać pewien taki toczący się proces na przykład brutalizacji jakiejś osoby, która ma albo jakieś zaburzenie osobowości, albo po prostu ma taki rys psychotyczny, o którym już dzisiaj wspominałem przy okazji innego tematu i warto reagować. Ale pani kierownik...
Chciałam zauważyć, że bardzo też dużo, bo tu pan poruszył fajny wątek, otóż są też badania na ten temat, które wskazują, że te osoby, które są okrutne w stosunku do zwierząt, są też bardzo często okrutne wobec swoich najbliższych. Więc często gęsto są to takie środowiska, gdzie po prostu dochodzi do eskalacji różnych takich negatywnych zachowań, nie tylko w stosunku do zwierząt, ale też i do ludzi. Często gęsto są to osoby po prostu mające taki właśnie rys psychotyczny, będące okrutnikami w stosunku do swoich dzieci, żon, czy też partnerek, a jednocześnie też do zwierząt, które są w domu.
Dużo zwierząt trafia do państwa, dużo zwierząt trafia do państwa z oznakami maltretowania?
Nie, z oznakami maltretowania niedużo, ale jeśli są to przypadki, to są naprawdę bardzo, bardzo... bardzo okrutne i bardzo wzbudzające bardzo nasze wzburzenie jako pracowników schroniska.
Czyli naszej słuchaczce radzimy, pani Ewo, żeby zadzwoniła do dzielnicowego i z nim się skontaktowała,
bo
tak na spokojnie.
Może podejść do tej osoby, może podejść do tego właściciela i przeprowadzić z nim rozmowę, bo chciałam tu zaznaczyć, że niestety ja podziwiam tę kobietę, że ona zwróciła uwagę, nie bojąc się, prawda, bo zawsze mogła, ta osoba odburknęła, natomiast mogło się to skończyć gorzej. Aczkolwiek warto właśnie edukować, po prostu musimy edukować współ naszych mieszkańców i zwracać uwagę. Nie bądźmy obojętni.
I generalnie zwracajmy uwagę, pomimo ryzyka.
Znękania dzieci, to tak samo nie bądźmy obojętni wobec cierpienia zwierząt, ale oczywiście patrzmy też na to, żebyśmy sami byli bezpieczni, tak, bo może się to skończyć jakąś eskalacją w stosunku do nas, ale naprawdę można się, warto to po prostu zgłaszać, bo tak naprawdę policja tu może nam pomóc, ale głównie dzielnicowi, nie zawracajmy głowy 112, ale też Straż Miejska 986, ewentualnie też proszę pamiętać, bo warto się zwrócić o pomoc do organizacji pozarządowych. Taką organizacją z imienia wymienioną w ustawie jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. I towarzystwo ma telefon interwencyjny i oni też interweniują w sprawach takich kluczowych, gdzie wiadomo, że jest cierpienie zwierzęcia, czy też może jakieś okrucieństwo wobec nich.
Sprawa niełatwa, ale nie bądźmy obojętni.
Nie bądźmy obojętni, starajmy się naprawdę edukować naszych współobywateli, żeby byli bardziej empatyczni i bardziej czujni też, tak, żeby po prostu okazywali humanitaryzm nie tylko w stosunku do siebie, ale też i do zwierząt.
Pani Ewa Mrugowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Pozdrawiamy.
Dziękuję uprzejmie. Dzięki. Pozdrawiam.
Dziękujemy. I czas wakacji w Radiu Szczecin. Oczywiście niektórzy pracują, inni wypoczywają. Niektórzy mają czas po południu i chcieliby wtedy pójść z dzieckiem pograć w piłkę. No i co?
Dzień dobry, nazywam się Ryszard Tomakiewicz, dzwonię ze Szczecina. W takiej sprawie chodzi o boisko na ulicy Tenisowej w Szczecinie, które decyzją uchwały Rady Miasta Szczecin stoi sobie puste. Dzieci nie mogą na nie przyjść sobie potrenować czy pokopać, bo panowie mają przykaz, żeby wypraszać. Zostało udostępnione przez prezydenta miasta na 2 dni w tygodniu, czyli niedziela, kilka godzin po południu. I w tygodniu we wtorek chyba do 13 do 15, czyli to są 2 godziny. Wiadomo, że od 13 do 15 wszyscy rodzice są w pracy, więc nie przyjdą pograć z dziećmi. Czy możecie podjąć interwencję w tej sprawie, skontaktować się z kimś z Urzędu Miejskiego, z panem prezydentem, może się uda i zapytać, dlaczego boisko stoi puste? Proszę o interwencję w tej sprawie. Pozdrawiam.
Proszę pana, my wszystko możemy. Prawie wszystko, więc będzie interwencja. Oczywiście tuż po audycji wyślę mail do Biura Prasowego Urzędu Miasta. No i mamy nadzieję na wyjaśnienia i rozmowę na ten temat. A teraz wracamy do sprawy likwidacji garaży przy ulicy Twardowskiego. Około 100 garaży ma zostać zlikwidowanych. Wczoraj naszym gościem w tej sprawie był Andrzej Radziwinowicz, przewodniczący Komisji do Spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta Szczecin. Pan Andrzej powiedział między innymi o tym, że to miejsce musi być opróżnione, tych garaży ma tam nie być, ponieważ to jest teren przyszłej obwodnicy śródmiejskiej kolejnego odcinka. No i gdyby prace miały ruszyć, gdyby miało być finansowanie, to teren musi być czysty. Przypomnijmy telefony w tej sprawie, właściwie jeden telefon i potem jeszcze komentarze słuchaczy.
Stały słuchacz z osiedla Przyjaźni, będąc 50-kilkuletnim dzierżawcą garaży przy ulicy Twardowskiego, otrzymałem pismo, że w ciągu 2 tygodni muszę się zwinąć i zostawić plac w stanie nienaruszonym. Jest to o tyle niemożliwe, że po 50 paru latach większość garażowiczów ma już około 80 lat i jest czas urlopowy. Poza tym sytuacja podobna była na osiedlu Zawadzkiego, były tam garaże, i ich usunięcie zajęło chyba ze 2 lata. Jest tych garaży około 80. I teraz państwo sobie wyobrażacie, jeśli te samochody, które tam stoją, wrócą na osiedle, które już w tej chwili jest zapchane, no będzie to dramat. No jest podejrzenie, że jeden z tu pobliskich przedsiębiorców prywatnych chce sobie w tym terenie zrobić jakieś źródło dodatkowego dochodu. No dziękuję bardzo.
Dzień dobry, Henryk, proszę państwa, ze Szczecina. Ja jeszcze w sprawie tego Twardowskiego i tych garaży. O co tam chodzi? Pan pojedzie sobie w sobotę od Krzywoustego 26 kwietnia i skręci w Twardowskiego. I zobaczy pan, co tam się dzieje. Dlaczego te 2 tygodnie? Tam potrzeba dla kibiców, bo nie ma gdzie stanąć. Co tam się dzieje, to głowa mała. Jakieś taśmy, jakaś straż miejska, jakaś policja pozastawiają, ci ludzie nie mogą wyjechać z garaży. O to chodzi, żeby miasto i straż miejska miała to z głowy, żeby zostały puste place i tam mogą się, kurczę, kibice z całego województwa kotłować. Dziękuję.
Oj, kibice się będą kotłowali, bo w sobotę Pogoń gra właśnie na stadionie przy ulicy Twardowskiego. A przy naszym telefonie pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam radiosłuchaczy.
Panie Tomaszu, to wyjaśnijmy od razu ten wątek, który poruszył ostatni słuchacz w swojej wypowiedzi. Czy to rzeczywiście jest tak, że garaże muszą zostać zlikwidowane, bo Straż Miejska, Policja były wzywane do źle zaparkowanych aut, właściciele garaży nie mogli wjeżdżać, wyjeżdżać, ponieważ samochody kibiców blokowały przejazd?
No nie jest to prawda, w związku z tym nie będę tutaj szedł w tym kierunku, bo nie ma sensu, to może prowadzić do jakiegoś absurdu, jeżeli w ten sposób podejdziemy do sprawy. Natomiast powody likwidacji tego garażowiska są zupełnie inne. Mogę teraz właśnie je Państwu przedstawić.
Napięcie rośnie, słuchamy.
Napięcie rośnie, ale nie chodzi przecież o to, żeby było zbyt duże, dlatego już mówię. Przede wszystkim to garażowisko nie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w 2019 roku przez Radę Miasta. Tam w planie jest okres taki przejściowy, 5-letni i on właśnie w tym roku mija, czyli do tak naprawdę tego roku, jesieni tego roku te garaże mogły jeszcze tam być. Natomiast już po tym okresie powinny zostać zlikwidowane. To jest jeden z powodów, czyli one stoją tam po prostu niezgodne z planem. I to się coraz częściej zdarza, że w planach tego typu miejsca, takie trochę można powiedzieć z tamtej epoki, są likwidowane i w te miejsca plan zakłada inne rzeczy, o tym zaraz powiem, co zakłada plan. I kolejny powód likwidacji to są plany związane z zagospodarowaniem tego terenu. I tutaj powiem ogólnie, ponieważ to dotyczy innych jednostek, nie zarządu budynków i lokali komunalnych, ale pierwsza kwestia to jest plan, jaki ma Zakład Usług Komunalnych, uporządkowanie tego terenu i docelowo również zagospodarowanie parkowe tego miejsca. Myślę, że to akurat będzie dobre dla mieszkańców, którzy tam mieszkają, taka większa część rekreacyjna, ale też ważna rzecz dla kierowców, myślę tutaj, że inna spółka nieruchomości i opłaty lokalne zamierza na części tej działki wybudować garaże murowane. Natomiast no, nie będę się wypowiadał o szczegółach, bo nie reprezentuję tej jednostki. Myślę, że na ten temat można porozmawiać już szczegółowo z przedstawicielem tej spółki.
I oczywiście to zrobimy. Mhm.
Tak, najlepiej będzie. Więc to jest jakiś kompromis, też jakiś kierunek związany z ucywilizowaniem tego miejsca, bo tak jak tutaj z jednej strony Państwo mówiliście o parkowaniu dzikim, ale ja wspomnę, że wiele razy występowałem też u Państwa na antenie w sprawie związanej z tym, że tam ciągle jest wysypisko śmieci, że tam ciągle są dzikie właśnie wysypiska, że są, zalegają śmieci, mieszkańcy interweniowali, tam Zbilk co rusz praktycznie wywoził hałdę odpadów i nie da się tego zatrzymać. Ludzie upodobali sobie pod tym kątem to miejsce, więc możemy zachować status quo, a możemy próbować iść w takim kierunku, o którym przed chwilą powiedziałem.
Pan mówił o spółce Niol, że zamierza tam wybudować garaże murowane. Jak rozumiem, też konkretne pytania, czy na przykład pierwszeństwo w zgłaszaniu akcesu do takiego murowanego garażu będą mieli ci, którzy mają tam teraz te garaże blaszane. To jest też pytanie do spółki nieruchomości i opłaty lokalne, oczywiście, bo to nie
oczywiście,
pana gestii
proszę,
leży.
Oczywiście, proszę pytać. Wiem z informacji, że mają te mieszkania służyć te lokale, przepraszam, te garaże mają służyć okolicznym mieszkańcom, ale jaka będzie kwestia kolejności, czy to będzie na przykład jakiś przetarg, czy to będzie licytacja, nie, trudno mi teraz powiedzieć coś więcej na ten temat.
Ja rozumiem, że plan mówiący o obwodnicy śródmiejskiej także w tym miejscu jest na tyle pojemny i powierzchnia, że jakaś enklawa parkowa, która ma tam powstać po tych garażach, czy też nowe garaże nie będą kolidowały z tymi planami inwestycyjnymi,
nie, nie.
Tak?
Wszystko jest jakby tutaj w dokumentach planistycznych. Na pewno te rzeczy, o których mówiłem, są zgodne z tym planem zagospodarowania, który obowiązuje dla tego miejsca.
To w takim razie, tak jak zapowiadam, ZUK, jeżeli chodzi o te architektoniczno-parkowe przestrzenie będziemy rozmawiali, tak samo ze spółką nieruchomości opłaty lokalne w sprawie tych garaży. Nie ma pan, panie Tomaszu, informacji, kiedy ruszy inwestycja właśnie w postaci tego kolejnego odcinka obwodnicy?
No, powiem trochę kolokwialnie. My jako Zbilk jesteśmy odpowiedzialni za kwestię uporządkowania, posprzątania w pewnym sensie tego miejsca i dopiero wtedy, kiedy to miejsce będzie wolne od rzeczy, czyli od o tych garaży, gdzie można dokonać później jakichś innych działań. To jest jakby pierwszy punkt. Natomiast myślę, że te jednostki mają w planach te inwestycje, o których mówiłem. Natomiast one też czekają na ten moment, w których już te działki będą dostępne dla nich. Natomiast jeżeli dojdzie do likwidacji blaszaków, tych garaży blaszanych, no to w pierwszym rzędzie trzeba będzie na pewno uporządkować to miejsce. To też... też jest ważne, żeby nie zostawić tego w takim stanie, w jakim to mogłoby być, a więc pewne działania na pewno będą podjęte po tym, jak dzierżawcy zabiorą swoje garaże.
Dzierżawcy zabiorą swoje garaże, tak jak mówił słuchacz, który był pierwszy emitowany do tego właśnie tematu. Dzisiaj przedstawiłem wersję skróconą jego wypowiedzi, ale on tam wspomina o tym, że osiedle Przyjaźni jest zapchane samochodami. Co się stanie, gdy to garażowisko zostanie zlikwidowane? Wiadomo, tych samochodów będzie na osiedlu jeszcze więcej, więc jest to trudna sytuacja, ale do pana mam pytanie, panie Tomaszu, o kwestię, dlaczego tak krótki okres daliście, 2 tygodnie na, że tak powiem, no, likwidację tego garażowiska. To bardzo niewiele. Słuchacz podnosił, że tam są osoby 80-letnie, często od 50 lat, korzystające z tych garaży. One nie są na tyle mobilne, żeby tak szybko zlikwidować te swoje garaże. Czy są szanse na jakieś negocjacje? Czy jeżeli ktoś pójdzie do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, może ten termin negocjować? Pan wspominał, że to powinno być usunięte generalnie do jesieni tego roku.
Zgadza się, natomiast te krótkie terminy, one są faktycznie krótkie, one wynikają z umowy, jaką dzierżawcy zawarli z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych. Tam jest 14 dni wypowiedzenia plus 14 na usunięcie garażu. Natomiast oczywiście nie widzę przeszkód, że w sytuacjach takich, jak pan mówi, żeby wystąpić z wnioskiem do ZBiLK-u, żeby wydłużyć ten termin, myślę, że tutaj taki wniosek można złożyć i on na pewno będzie rozpatrzony.
Czyli podejdziecie ludzko do tego i jesteście skłonni poczekać nieco dłużej niż 2 tygodnie na likwidację.
Na pewno w uzasadnionych przypadkach, takich jak tutaj pan wspomniał, nie będzie większego problemu, natomiast nie chcę się wypowiadać za osoby decyzyjne. Warto na pewno rozmawiać i złożyć wniosek w tej sprawie do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.
Mieliśmy takie garażowiska na miejskich terenach, chociażby w pobliżu ulicy Emilii Plater i Księżnej Salomei. Ono już od lat nie istnieje. Mieliśmy też takie garażowisko w pobliżu osiedla Zawadzkiego. Teraz mamy tam pętlę między innymi tramwajową, ale mamy też nowoczesną drogę. Proszę powiedzieć, czy dużo jeszcze jest takich garażowisk na terenie miasta, właśnie na terenach miejskich?
Takich garażowisk zarządzanych przez ZBiLK jest około 30 i faktycznie w ostatnich latach kilka z nich, było ich więcej oczywiście, ale kilka z nich zostało zlikwidowanych i w to miejsce albo powstały nowe inwestycje, albo zaraz powstaną, bo działka na przykład została zbyta. Więc no jest taki, tak jak wspomniałem na początku, jest taka tendencja, żeby to normować i cywilizować.
Są plany co do likwidacji kolejnych tych garażowisk?
Nie mam takiej informacji i wiedzy na ten temat. Natomiast to, co się udało, to co w ostatnich latach też pan wspomniał, że w miejscu, gdzie były te garaże, dzisiaj mamy coś innego i co służy też innym mieszkańcom, a jednocześnie udało się wykonać jakieś działania związane chociażby z budową garaży murowanych, które są bardziej akceptowalne nawet estetycznie, już nie powiem o innych kwestiach, to jest jakiś kierunek, w którym warto iść i w którym miasto też chce iść.
Chociaż akurat tam u zbiegu ulicy Emilii Plater i Księżnej Salomei nic nie powstało, ale trzeba powiedzieć, że tam wyjazd z tych garaży był bardzo niebezpieczny, bo praktycznie odbywał się na skrzyżowaniu. Więc tutaj też to mogło przesądzić o likwidacji tych garaży, ale to już lata temu, co najmniej 10 lat temu zostały zlikwidowane. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan Tomasz
dziękuję
Klek,
również.
Rzecznik Miasta do Spraw Mieszkalnictwa. Pozdrawiamy i jeszcze po tej sprawie garaży telefon.
Dzień dobry, Krzysztof, stały słuchacz. Rozumiem podejście, że będą potrzebne miejsca, tylko jeszcze pan radny nie powiedział kiedy. Chodzi mi o te garaże, ale jest to tylko dla mnie temat poboczny. Ja bardziej chciałbym się dowiedzieć, kto powinien odpowiedzieć za to, że zniszczono setki ogródków działkowych w Dąbiu. Tam też miało powstać, ojejku, albo jeszcze więcej. Zabrano ludziom spoczynek. Zabrano tony przepysznych warzyw, które oni tam produkowali. Dziękuję, pozdrawiam.
To już sprawa sprzed ilu, 15 czy więcej lat, bo czas tak szybko biegnie, ale rzeczywiście żal tych ogrodów działkowych, które tam były w okolicach aeroklubu. No pamiętam, o ile dobrze pamiętam, może słuchacze nam przypomną pod czujnym 510 37 3 2, że to było tak, iż przebudowywano tam wtedy układ drogowy, ten wyjazd z miasta i stąd konieczna była likwidacja części przynajmniej tych ogrodów, a potem okazało się, że zlikwidowane zostały wszystkie. No ale to się już stało i się nie odstanie i tym bardziej po takim czasie nie spodziewałbym się, drogi słuchaczu, żeby ktoś został pociągnięty do odpowiedzialności, bo przy tamtym stanie wiedzy, no tak postanowiono, że te ogrody trzeba zlikwidować. Ale jeżeli słuchacze mają inne zdanie albo pamiętają to lepiej, to bardzo prosimy 510 37 i 3 2. A jeszcze a propos psów, było o okrutnym potraktowaniu szczeniaka, a teraz sprawa od naszego słuchacza, który korzysta z komunikacji miejskiej w Szczecinie i jak pisze, nie jest przeciwnikiem żadnych zwierząt ani piesków. Wielokrotnie widział osoby z psami w tramwaju czy autobusie, lecz przeważnie piesek siedział lub leżał przypięty na smyczy u nóg swojego właściciela. Zdarzają się naprawdę bardzo małe pieski, których właściciele trzymają je na kolanach. Niestety zdarzają się wyjątki i pieski siedzą na siedzeniu pasażera, tak jak w tym przypadku na zdjęciu. Zdjęcie znajdzie się na naszej stronie czasu reakcji. No i my nie pochwalamy oczywiście tego. Psy nie powinny siedzieć ani żadne inne zwierzęta na siedzeniach w autobusach czy tramwajach. Zresztą sprawdzimy, ale zdaje się, że o tym mówi też jeden z punktów regulaminu przewozów. 12.48, czas reakcji, a teraz nie o regulaminie przewozów, a o tym, że coraz więcej zwierzaka, który jest zwierzęciem agresywnym dla naszego ekosystemu, który został zawleczony z Ameryki Północnej i Środkowej. No i się rozprzestrzenia i coraz bardziej prze na wschód z zachodu. A mowa o szopie praczu. I dziękujemy panu Przemkowi, który przysłał nam filmik, jak to z krzaków wychodzi właśnie szop pracz. Dziękuję także Krzysztofowi Kowalskiemu za to, że umieścił ten filmik na naszym profilu. Zakładka audycje, czas reakcji na stronie Radia Szczecina. Przy naszym telefonie witam panią Marzenę Białowolską-Barnyk z Fundacji Dzikich Zwierząt. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie.
Pani Marzeno, pani do czynienia ma od czasu do czasu z szopami. Są to niezwykłe drapieżniki. Wspinają się na drzewa. Właściwie wszystko żerne. Czy one rzeczywiście są zagrożeniem dla naszej fauny?
A niestety z przykrością stwierdzam, że tak. To są dodatkowo niesamowicie wyposażone zwierzęta w kciuki bardzo sprawne. Wspinają się bardzo wysoko, potrafią walczyć z ptakami drapieżnymi, właśnie tymi kciukami wciskając im gałki oczne, co już miało miejsce na pokazanym filmiku w Rydosiu i w Gdosiu również. Mało tego, one nauczyły się już żerować na bagnach. Nie ma terenu, który nie zostałby dla nich możliwie do przejęcia. Przez to są niestety bardzo niebezpieczne. Są też bardzo niebezpieczne dla człowieka i tutaj trzeba podchodzić do nich ze staranną ostrożnością, dlatego że potrafią bardzo agresywnie, intensywnie pogryźć.
A takie miłe zwierzątko, bardzo ładnie umaszczone, ma takie białe brwi jakby nad oczami, białą mordkę, ale zęby strasznie ostre i pazury.
Oczywiście, że tak. Mówimy tutaj o niebezpieczeństwie zwierzęcia względem człowieka, jeżeli chodzi o obronę terytorium, o pozyskiwanie jedzenia. Przecież szopy pracze nas się boją, nie mają założenia, że będą tulone, przytulane. Wcale zresztą tego nie potrzebują. Natomiast młode osobniki, tak samo jak i średnie osobniki, które są pozyskiwane z natury przez przeróżne fundacje, właśnie przez to, żeby były oswojone i zostały już w zamkniętym zamknięciu, nie szkodziły naturze. To są bardzo przyjazne, bardzo sympatyczne, miłe zwierzęta, ale i tak trzeba znać ich biologię, ich naturę, dlatego że mogą skrzywdzić. Natomiast są naprawdę bardzo inteligentne, bardzo szybko przyzwyczajają się do pewnych zasad, ale niestety są indywidualnościami. To nie jest pies, to nie jest kot, to nie jest szynszyl. To jest całkiem indywidualne zwierzę ze swoim charakterem.
Jeszcze przed II wojną światową zwierzęta sprowadzili do siebie Niemcy, którzy chcieli je hodować dla ładnych futer na czapki, ale szopom udawało się uciekać do lasów. No i tak właśnie prą w stronę wschodu i u nas już są bardzo często spotykane. I trzeba powiedzieć, że szczególne spustoszenie sieją wśród ptaków. Polując na ptaki, na pisklęta, wyjadając jajka z gniazd, ofiarami tego drapieżnika padają ginące u nas cietrzewie i głuszce, ale szopy dokładnie zabijają także tak łasice i zające. I pani Marzeno, i tu ważne pytanie do pani. Czy pani jest zwolenniczką odstrzału szopów praczy, czy też innych metod wyłapywania ich? Nie wiem, są specjalne schroniska dla tych zwierząt. Co robić z tym narastającym problemem?
Ja jestem za odłowem tych zwierząt, za odłapywaniem i umieszczaniem ich w ośrodkach. Natomiast takie ośrodki nie są finansowane z budżetu państwa i wiele tu jest zresztą przeciwników. Na szczęście są ludzie o dobrych sercach we Wrocławiu, w Poznaniu, tutaj w Zachodniopomorskim, które tworzą specjalne azyle dla szopów praczy i w ten sposób one są zabezpieczane, kastrowane, sterylizowane, chipowane i jest nad nimi kontrola. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o tą niemiecką stronę, to raczej one zostały wypuszczone, dlatego że już nie było opłacalności ich hodowli. Nikt nie kupował już tych, na szczęście, czapek. Te ogony już nie były takie atrakcyjne i po prostu one zostały wypuszczone. Ja pamiętam taką, szybko powiem historię, w gminie Dobra, kiedy dzwonili do mnie państwo, że szopy pracze przejęły jabłonkę i oni nie mogą w ogóle wejść do tego sadu, bo boją się, że te szopy skoczą im na plecy. Ja powiedziałam, że absolutnie proszę się nie bać. One prawdopodobnie tam się posilą tymi jabłkami i wrócą sobie spokojnie tam, skąd przyszli. Okazało się, że ci państwo wieczorem, chcąc pójść tam do ogrodu, zostali przez szopy pracze obrzucone tymi jabłkami, żeby się nie zbliżali po prostu do ich terenu. Więc wiedzą, do czego służą łapki, potrafią obronić swojego terytorium, więc myślę, że wiele moglibyśmy się od nich nauczyć. Jak najbardziej zamykanie, sterylizowanie, kastracja. One nie są takie, że atakują bezpośrednio i chcą zrobić nam krzywdę. Po prostu my też ten teren troszeczkę zmniejszamy, zaludniamy go, a oni po prostu się rozwijają troszeczkę szybciej niż inne zwierzęta i też potrzebują tego miejsca.
A czy te ośrodki, o których pani wspomniała, prowadzą jakieś akcje odłowu albo regionalne dyrekcje ochrony środowiska? Czy też jest tak, że do tych ośrodków trafiają zwierzęta albo chore, albo potrącone przez samochody? Jak to się odbywa?
To są zwierzęta, które w tych ośrodkach przebywają. Przede wszystkim maluchy, które straciły matkę, które gdzieś tam spod podbitki z dachu wydostają się płacząc, krzycząc. Wtedy jest akcja ratunkowa. Te zwierzęta są tam przekazywane. To są zwierzęta, które uległy wypadkowi drogowemu. To są zwierzęta, które gdzieś wpadły do studni, są wydobywane. Absolutnie nikt nie prowadzi takich akcji, dlatego że sama praca i opieka nad takimi szopami to jest bardzo dużo czasu, prawie 24 na dobę, ponieważ one śpią i bardzo szybko się usamodzielniają. Natomiast też dużo czasu zajmuje tym ośrodkom zbieranie funduszy na to, żeby te zwierzęta po prostu trzymać przy życiu, żeby rozbudowywać teren, na którym powstają woliery, bo też nie ma tam przeludnienia zwierzęcego, jeżeli można to tak określić, żeby jeden na drugi go wchodził i żeby gryzły się i biło terytorium. Natomiast ze względu na to, że jest to obcy gatunek inwazyjny, absolutnie RDOŚ, GDOŚ nie będzie za to płacił, nie będzie za to płaciło państwo. A szkoda, bo myślę, że takie odłowy też by o wiele pomogły, bo nie jest to ciąża, która trwa 2 tygodnie i przychodzi mały na świat, więc moglibyśmy mieć nad tym jakąś kontrolę.
No to w takim razie otworzyła pani pole do tego, żebyśmy zapytali urzędników o kwestię Szopa Pracza, co robić, żeby się nie rozprzestrzeniał. O tym problemie z Szopami Praczami rozmawialiśmy z panią Marzeną Białowolską-Barnyk z Fundacji Dzikich Zwierząt Marzeny Białowolskiej. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
Dziękuję, miłego dnia.
No i swoje zwierzaki proszę tam pozdrowić, wszystkie liczne.
Właśnie i te karmić przed pracą, to zdrowie jak najbardziej.
A jak tam pani ten piękny teren taki, jak to się nazywa, taki ogród?
Dziki ogród.
Dziki ogród,
tak,
no
tak,
właśnie.
Tak, tak, jak najbardziej w trakcie realizacji. Troszeczkę trwało weryfikowanie cen wolier domku, w którym będzie szpitalik i niestety tygodnie, które miały być na realizację tego, przedłużyły się w składaniu ze względu, myślę, na to, że jest bardzo duży popyt.
Ale wszystko na dobrej drodze. I poinformujemy tak, o finale, kiedy tylko będzie. Czekamy. Dziękuję bardzo.
Ja myślę,
bardzo.
Że zagościcie i zrobicie zdjęcia.
No oczywiście, film nawet. Pozdrawiamy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pani Marzena Białowolska-Barnyk. My także dziękujemy. Krzysztof Kowalski, Janusz Wilczyński. Czujny 510 37 32. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Słyszymy się jutro. Jutro, tak, Krzysztof? Jutro jest piątek. Tak. Do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.